Drodzy Chrystusie, bracia i siostry, oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. Pomoc nasza jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Tak kiedyś pisał psalmista Dawid. Myślę, że to uczucie spoglądania na górę czy na góry winno być uczuciem każdego z nas, od najmłodszych aż do sędziwego wieku, tego wieku, którego wielu z nas już jest uczestnikami. Ale moim serdecznym życzeniem i pragnieniem jest, aby na górę czy na góry spoglądać od najwcześniejszej młodości. A jest ku temu, jest tego wielka potrzeba i w związku z tym jest wielkie błogosławieństwo. Im wcześniej ktoś pocznie spoglądać na boskie obietnice, które były przedstawione na górze przemienienia, wiedzcie o tym, że to będzie waszym błogosławieństwem, bogactwem, aż do końca naszej doczesności, a nie tylko doczesności, ale i na całą wieczność. Pamiętamy braci, siostry, którzy od wczesnego dzieciństwa starali się o błogosławieństwo Słowa Bożego, jak było nam wspomniane, i z uczuciem wdzięczności, z głębokim szacunkiem możemy ich wspominać i pozostają dla nas przykładem. Jako motto naszych rozważań chciałbym przypomnieć jeszcze inny zapis Świętej Księgi, a szczególnie wielkiego proroka, proroka Starego Testamentu, proroka Izajasza, który w 33 rozdziale swojego proroctwa napisał takie zdanie. Króla w piękności jego oglądają oczy twoje, ujrzą i ziemię daleką. Drodzy bracia i siostry, czy my oglądamy króla, króla postanowionego przez samego Stwórcę, gdy w psalmie drugim czytamy słowa Pana Boga, jam ci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją. Czy my oglądamy tego króla w jego piękności, w jego chwale, w majestacie jego królestwa? Bo taki jest nasz przywilej. Króla w piękności jego oglądają oczy nasze, ujrzą i ziemię daleką. To piękne zachęcenie nas. Starajmy się naszym wzrokiem, przez naszą wiarę, przez zrozumienie boskich obietnic dostrzegać błogosławieństwa ziemi, ziemi tej, która jest jeszcze, kiedyś prorok pisał, że daleko, a my mówimy już niedaleko. To jest to, co będzie, gdy Kościół zostanie zabrany, okup będzie zastosowany, nowe przymierze wejdzie w życie i wtedy będą te wielkie i wspaniałe błogosławieństwa. To będzie ta ziemia i błogosławieństwa tej ziemi. No, brat już nieco wspomniał, że tematem naszych rozważań, aczkolwiek temat i tytuł mógłby składać się z różnych słów i różnych zdań. Przyjąłem skromne określenie z Panem na Świętej Górze. Z Panem na Świętej Górze. I te słowa, rozważanie nasze, to będzie o tym, co widzieli na górze Tabor tylko trzech z apostołów. Jakub, Jan i Piotr. Pan wyprowadził ich na górę Tabor i tam była wizja królestwa. Z Panem na Świętej Górze. Inaczej można by wspomnieć widzenie na Świętej Górze. Jeszcze inaczej można by określić to wizja na Świętej Górze. Jeszcze inaczej ukazanie chwały Królestwa, Królestwa Bożego, a to widzieli ci trzej święci apostołowie. Wizja na górze przemienienia, bo i tak można to określić, jest opisana w Piśmie Świętym przez trzech ewangelistów. Mateusz, Marek i Łukasz. I o wydarzeniach, o tej wizji, o widzeniu Królestwa Bożego na górze przemienienia napisał też apostoł święty Piotr. On jako osobiście przeżył te błogosławieństwa, doznał tego i o tym również pokrótce będziemy wspominać. Dobrze by było, abyśmy zechcieli przenieść się myślą i gdy będę czytał opis wizji na górze przemienienia, abyśmy sami mogli naszym wyrozumieniem przenieść się i na tą górę i przeżyć, zrozumieć, dostrzec to, co widzieli ci trzej apostołowie. Ale zanim będziemy wspominać o wydarzeniach, zwróćmy uwagę na zapowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa właśnie o tym wydarzeniu. Bardzo ciekawa zapowiedź i znów możemy przypuszczać, myśleć, rozważać, jak przyjęli to słuchacze wypowiedzi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, czytamy w tej chwili werset 28, ostatni w tym rozdziale. Pan Jezus powiedział tak. Zaprawdę powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujrzeli Syna Człowieczego idącego w Królestwie swoim. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Było tam na pewno co najmniej 12 apostołów, bo wówczas jeszcze było ich 12. Może byli jeszcze inni, ale Pan Jezus przedstawił im taką, dał tam chwalebną obietnicę. Obiecał im, że niektórzy z tych, co tu stoją, będą oglądać Syna Człowieczego idącego w swoim królestwie. Pan Jezus powiedział bardzo dużo. I to jest naszym przywilejem i naszą sposobnością również być uczestnikami tej pańskiej obietnicy. Ale Pan Jezus nie powiedział wszystkiego, o czym dowiedzieli się nieco później uczestnicy tej wizji. I nie tylko uczestnicy, ale i ci, którzy dowiedzieli się o tej wizji w przyszłości, to znaczy po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawą wypowiedzią naszego Pana jest to, gdy wspomniał, że niektórzy z tych, co tu stoją, tylko niektórzy, może mieli tą sposobność myśleć, ci, którzy to słyszeli, czy to ja, Panie, będę należał do tych niektórych? Czy to ja? I myślę, że tak możemy stawiać sobie to pytanie. Panie, i już nie tylko, że będziemy widzieć, ale zapytajmy każde samego siebie, uczestnicy naszych zebrań, konwencji, członkowie zborów i ci najmłodsi, i ci najstarsi, czy ja widzę Syna Człowieczego idącego w swoim królestwie? Brat Piotr chwilę wcześniej wspomniał o wydarzeniach, które dzieją się jak gdyby obok nas, o których powinniśmy wiedzieć, ale kiedy słuchałem tego wykładu, nie wiedziałem jeszcze, czy mi przypadnie ten przywilej dzień dzisiejszy, ale brat Piotr przedstawił to, co dzieje się na zewnątrz łodzi, w której my płyniemy. Dobrze jest to widzieć, co dzieje się w tym zburzonym świecie, a my płyniemy w bezpiecznej łodzi. I dobrze, że brat Piotr ukazał nam wydarzenia, trochę historyczne, trochę aktualne, to trzeba wiedzieć. Ale kiedy chcemy mówić o wizji Królestwa na górze przemienienia, to będziemy starać się widzieć to, co tyczy nas, którzy jesteśmy w tej łodzi. Bo tak jest naprawdę. Nikt inny, jak tylko niektórzy, mogą dziś oglądać Syna Człowieczego, przychodzącego czy idącego w swoim królestwie, w swojej chwale. Może dobrze będzie jeszcze przypomnieć o czas i okoliczności, w jakich Pan Jezus, Pan Bóg przez Pana Jezusa dał wizję widzenia królestwa. Możemy ogólnie wspomnieć, że było to już przy końcu misji Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest takie ogólne wskazanie czasu, ale ileż to razy słyszymy na naszych zebraniach, że żyjemy w czasie ostatecznym. Co znaczy czas ostateczny? Czas ostateczny tego świata i czas zbliżania się tego błogosławieństwa, tej łaski wyboru Kościoła. Zbliża się czas, gdy skończy się powołanie i drzwi się zamkną i nastanie dopiero chwała Królestwa. Pan Jezus powiedział to przy końcu swojej misji. Ale były bardzo ciekawe wydarzenia. Niektóre z nich wspomnimy. W 16 rozdziale mamy napisane, że Pan Jezus był ciekawy i stawił pytanie, co o mnie myślą ludzie, którzy mnie słyszeli. I są takie różne odpowiedzi, że jesteś jednym z proroków, że jesteś Eliaszem i tam może jeszcze kimś innym, ale Pan Jezus konkretyzuje swoje pytanie. A wy za kogo mnie macie? I znów dla nas pytanie. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Odpowiedzmy sobie tak, że jest moim zbawieniem. Tak jak odpowiedział Piotr na to pytanie. Pan Jezus pyta, a wy? I Piotr odpowiada. Ty jesteś Chrystus, On Syn Boga Żywego. Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży, czy mamy takie głębokie przekonanie? Czy tak widzimy Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako pomazańca, jako tego, który jest głową i gruntem Kościoła, jako tego, który jest Zbawicielem całego świata. Jest przeznaczony przez Pana Boga. Aczkolwiek dzieło to w stosunku do świata należy jeszcze do przyszłości. To wyznanie Piotra było bardzo istotne i bardzo ważne. Zauważmy, jakimi słowami i jak ocenia to Pan Jezus. To wyznanie Piotrowe. Pan Jezus mówi, błogosławiony Szymonie, synu Jonaszowy, bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesie. Zauważmy, to było nie tylko, że wyznanie Piotra, ale czym ono było i czym ono jest dla nas, jako dla Kościoła. Pan Bóg, Ojciec Niebiański, Piotrowi objawił, kim jest Pan Jezus. To było objawienie, boskie objawienie dla apostoła świętego Piotra, że Jezus, albo inaczej jeszcze można wspomnieć, bo tak Pan Jezus pyta, za kogo mnie mają ludzie Syna Człowieczego? Syn Człowieczy jest Chrystusem, jest boskim pomazańcem, jest głową Kościoła, jest głową, pytanie czy moją? Dałby Bóg, aby tak było. Szymonie, jest to twoim błogosławieństwem, że możesz znać i rozumieć, że ja jestem Mesjaszem, że ja jestem Chrystusem. Działalność samego Stwórcy na rzecz apostołów i na rzecz Kościoła w wieku ewangelicznym. I tak często posługujemy się wypowiedzią Pana Jezusa Chrystusa, w związku z tym widzimy, że Piotr wyznał naszego Pana, że On jest opoką. I na tej opoce, Panie mój, będzie zbudowany Kościół. Zauważmy, jaka wspaniała prawda, jakie grunty Kościoła, jakie grunty zbawienia całego rodzaju ludzkiego. I jeszcze w 16 rozdziale, w 27 wersecie, Pan Jezus mówi, to znaczy tuż przed obietnicą wizji na Górze Przemienienia, Pan Jezus mówi o swojej drugiej obecności i o działalności w czasie drugiej obecności. Czytajmy werset 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swoimi, a tedy odda każdemu według jego uczynku. Dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa w czasie Jego drugiej obecności. Jest to czas dosyć długi, dłuższy niż 1000 lat i dzieło bardzo wielkie, o czym mamy napisane w wielu innych miejscach Pisma Świętego. I wtedy dopiero Pan Jezus zapowiada, powiadam wam, że niektórzy z was będą mieli ten chwalebny przywilej i to też mówi, że nie ukuszą śmierci, to znaczy nie umrą. Bardzo ciekawy i znamienne określenie czasu, kiedy mieli widzieć Królestwo Boże, widzieć Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. Gdyby nam ktoś powiedział, bracie, siostro, jeszcze w czasie swojego życia będziesz uczestnikiem tego czy owego, będziesz oglądał swoje wnuki, będziesz widział to czy inne, odkładalibyśmy to może na dziesiątki lat, może jeszcze przed tym. Myślę, że ci, którzy mają lat 60, 70, nie odkładaliby za daleko, ale wielu z nas widziałoby tą przyszłość jeszcze dosyć daleką. Ale zauważmy, mimo tego, że Pan Jezus powiedział, nie umrzecie, nie skosztujecie śmierci, nie doznacie, a będziecie widzieć Królestwo Boże, będziecie widzieć chwałę Syna Człowieczego. I zauważmy, jak to stało się bardzo prędko. Aczkolwiek są dwa określenia, myślę, że zgodne z sobą, bo ewangelista Mateusz mówi o 6 dniach, a ewangelista Łukasz napisał 8 dni. Ale to jest jasne do zrozumienia i wiemy, że tak się stało. I czytamy rozdział 17 od początku, opis właśnie tego wydarzenia, opis w świetle słów ewangelisty Mateusza. Też jest godnym uwagi to, że Mateusz nie był uczestnikiem wizji na Górze Przemienienia. A on to napisał. Napisał w wyniku tego, co opowiedzieli mu Piotr, Jakub i Jan. Bardzo możliwe. Ale też pamiętajmy o tym, że wszystko Pismo jest od Boga natchnione. Były wydarzenia opowiadane, przedstawione przez tych, którzy byli tego uczestnikami, ale pamiętajmy, że zostało to napisane z natchnienia Bożego, abyśmy stąd mieli naukę. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, wprowadził je na górę wysoką osobno. I przemieniony jest przed nimi, a rozjaśniło się oblicze jego jako słońce, a szaty jego stały się białe jako światłość. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, z nim rozmawiający. I odpowiadając, Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze nam tu być. Jeżeli chcesz, uczynimy tu 3 namioty, Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił ich, a oto głos z obłoku mówiący, ten jest on, ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, tego słuchajcie. To usłyszawszy uczniowie upadli na twarze swoje i bali się bardzo. Wtedy przystąpiwszy Jezus dotknął się ich i rzekł: wstańcie, a nie bójcie się. A oni, podniósłszy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: nikomu nie powiadajcie tego królestwa, tego widzenia, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Tak ewangelista Mateusz kończy opowieść o wizji królestwa. Kiedy my przyglądamy się na to wydarzenie, to chcielibyśmy zrozumieć, że to jest mowa, że to jest to. Dziś czytamy to jako historię, jako opis wydarzenia, które miało swoje miejsce za dni naszego Pana, kiedy jeszcze żył na ziemi, za życia apostołów, ale to wydarzenie jest wielkim proroctwem. Proroctwem, które wypełnia się w pewnej mierze przez cały wiek Ewangelii, a szczególnie przy końcu wieku ewangelicznego, szczególnie w czasie żniwa, to jest w czasie, w którym my żyjemy. Gdy czytamy to, opis tego wydarzenia, to być może, że winno nam się nasunąć takie pytanie, jaki był cel tego widzenia? To było na pewno boskie zarządzenie, to była działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa na oczach i w życiu apostołów. W jakim celu? Po co to było? Odpowiedź może być złożona i myślę, że każdy fragment odpowiedzi może mieć swoje właściwe znaczenie. Dla apostołów, dla tych trzech apostołów, którzy przez Pana byli wyprowadzeni na górę przemienienia, dla nich to było nagrodą za ich wierność, za ich posłuszeństwo, za ich przywiązanie do Pana Jezusa Chrystusa. Że to było dla nich nagrodą, wynika z tego, że tylko tych trzech Pan Jezus zabrał z sobą. Apostoła Jakuba, który prawdopodobnie był najstarszy z apostołów. Czym wyróżnił się ten apostoł? To był jeden z tych dwóch braci, z tych dwóch synów Jakubowych, którzy z matką przyszli do Pana Jezusa i z taką prośbą wyrazili swoje życzenie, aby zająć miejsce jak najbliżej Pana. Czego było to wynikiem, że uczniowie przyszli do naszego Pana prosić o to: Panie, chcemy być w Twoim królestwie jak najbliżej Ciebie? Myślę, że możemy pozazdrościć i naśladować. Czy staramy się, może niekoniecznie o to najpierwsze miejsce, ale aby być z Panem. Tak jak ci trzej apostołowie z Panem byli na górze przemienienia, tam nie poszli sami, tak my w obecnym naszym życiu tylko z Panem możemy oglądać wspaniałe i widzieć kosztowne obietnice o Królestwie Bożym, tylko z Panem na tej górze, na której jesteśmy. Jeżeli chcemy wspomnieć, że to była góra, jeszcze to jest wspomniane, że góra wysoka, że to było osobno, to myślę, że każde nasze spotkanie, począwszy od zborów, od zgromadzeń, których jesteśmy członkami, od zebrań, których jesteśmy uczestnikami, większe zebrania, konwencje, może i konwencje międzynarodowe, to są właśnie te miejsca, które przedstawione były przez górę Tabor. To miejsce, gdzie uczniowie otrzymali to błogosławieństwo, byli uczestnikami boskiego poselstwa przedstawienia świętej wielkiej prawdy. Oceniajmy te miejsca. Oceniajmy tą sposobność zgromadzania się i tak jak to bywa w modlitwach naszych, że wyrażamy wdzięczność za święty przywilej społecznych zebrań. A jeżeli mamy ten przywilej, starajmy się to godnie przyjąć i godnie z tego korzystać. cel dania tego widzenia to nagroda za wiarę, za gorliwość i posłuszeństwo owych apostołów, owych trzech mężów. Innym elementem, czy może najważniejszym elementem tego widzenia, tej wizji, to było, aby pokazać uczniom, a przez uczni całemu Kościołowi wieku Ewangelii, chwałę i majestat przyszłego Królestwa. Gdy czytamy opisy tych czterech mężów, Mateusza, Marka i Łukasza, również apostoła świętego Piotra, gdy wnikliwie przeczytamy, a będziemy na ten temat rozmawiać i stawiać pytania, to będziemy mogli dostrzegać chwałę i majestat Bożego Królestwa. To zostało pokazane na Górze Przemienienia. To widzenie jest nauką nie tylko dla naszej społeczności, ale myślę, że powinno być nauką dla każdego z nas. Dla każdego z nas osobiście, jeżeli tym jesteśmy zainteresowani, jeżeli to nas cieszy, zajmuje, to korzystamy z tych błogosławieństw. Wspomnieliśmy, że dla apostoła Piotra Pan Bóg przedstawił wspaniałe rzeczy. Jeżeli przez co okazał się godnym wizji Królestwa apostoł święty Jan, który był uczestnikiem tego widzenia. Pytanie, co możesz powiedzieć o Janie apostole? Czy znamy tego apostoła? A tak bywa w naszych rozmowach, że mówimy o bardzo wielu sprawach, które w rzeczywistości to są niepotrzebne i niepotrzebnie zajmują nasz umysł. Spróbujmy przedstawić nasze widzenie apostoła świętego Jana. Między innymi na podstawie zapisów możemy powiedzieć, że Jan apostoł widział rzeczy, widział sprawy, których nie da się dotknąć. Zauważmy Ewangelię pisaną przez tego apostoła. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Czy te rzeczy można było dotknąć? Apostoł Jan to widział. Apostoł Jan wiedział o tym. I po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest taki ciekawy zapis, zresztą to ukaże się w Na Straży, artykuł Jan widział i uwierzył. Gdy wszedł do grobu, to właśnie co Jan widział? Widział ład i porządek w miejscu, gdzie leżało ciało Pana Jezusa, a ciała nie było. To jest bardzo istotne spojrzenie, bardzo istotne widzenie. Jan widział ład i porządek. To dla niego było dowodem i argumentem, że ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa nie zostało skradzione. Bo tam był ład i porządek. Chusta złożona, prześcieradło złożona. Złodzieje by takiego porządku nie zostawili. A Jan to widział. To jest ciekawe. Widzieć rzeczy, których inni nie widzą. Jan miał taki wzrok. Dałby Bóg, abyśmy przy pomocy innych braci mogli dostrzegać rzeczy, które trzeba uwierzyć, które trzeba zrozumieć, które mają swoją podstawę w Piśmie Świętym, a nie da się tego dotknąć palcem ani ująć w rękę. A Jan był takim. I dlatego Pan Jezus widział, że on jest godzien, aby okazać jemu wizję Królestwa. Ujrzą Syna Człowieczego idącego w swoim Królestwie. Tak napisał ewangelista Mateusz. Idącego w Królestwie swoim. To jest proces działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa w czasie Jego drugiej obecności jeszcze przed tysiącleciem. Gdy nastanie tysiąclecie, o którym pisze Księga Objawienia, to nie będzie konwencji, nie będzie zebrań, nie będzie Kościoła już na ziemi. Ale póki co, to mamy ten przywilej, aby z tego korzystać i być uczestnikami tych błogosławieństw. idącego w królestwie swoim. Może by tu jeszcze godziło się wspomnieć, o czym bracia wspominają, może tak trochę z tej, jak to wspomniałem, z zaburty, wydarzenia, które są tak obok, o których godzi się nam pamiętać, godzi się wiedzieć. I myślę, że możemy to zaobserwować wokół nas nawet w dniach, w których żyjemy. Jest bardzo ciekawa rzecz, jest to fakt, jest to rzeczywistość, że wielu z nas pamięta wydarzenia, które mają miejsce na świecie, trochę więcej niż pół wieku. Od czasu, kiedy została zakończona, w nawiasie, albo w cudzysłowie, zakończona II wojna światowa, to pamiętamy, ile to na świecie było różnych zmian. Czy ktoś potrafi wyliczyć rządy, które były? I te różne formy rządów? Myślę, że nasz umysł nie nadąża za szybkością zmian, za szybkością wydarzeń, które mają miejsce wokół nas. I to jest to, o czym napisał prorok Boży Izajasz. I ciekawe, że ten zapis, może nie tak w całości, ale był cytowany przez brata, który służył nam w Chrzanowie na zebraniu. Ten zapis był cytowany i tu, i dzisiaj. I pozwolę sobie przytoczyć jeszcze, może jeszcze raz, być może nie ostatni raz. Tylko może troszkę wcześniej, o czym nie było wzmianki. Werset 9 w 8 rozdziale proroctwa Izajasza. Pan Bóg przez proroka mówi tak. Zbierajcie się narody, wszakże potłumione będziecie. Przyjmujcie woszy swoje w dalekiej ziemi. Przepaszcie się, a wszakże potłumieni będziecie. Przepaszcie się, wszakże potłumieni będziecie. Zgromadzają się narody, radzą i to, co już było wspomniane, jak wygląda to porozumienie, jak wyglądają te rady. 10 werset. Wnijdźcie w radę, a będzie rozerwana. Namówcie się, a nie ostoi się, bo Bóg z nami, nie z nimi. Bóg z nami. Dlaczego Pan Bóg nie jest z nimi? Dlatego, że oni nie chcą ani Pana Jezusa, ani Pana Boga. Aczkolwiek w niektórych wypowiedziach przedstawiciele różnych ugrupowań wspominają o Chrystusie, ale nie w takiej roli i nie w takiej misji, jak przedstawia ją Pismo Święte. Brat Asen napisał takie ciekawe zdanie, które godzi się mieć w pamięci. Wielu chrześcijan przyjmuje Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ale niewielu jest takich, którzy przyjmują Chrystusa jako Odkupiciela. Jest ogromna różnica. I dlatego z szacunkiem odnosimy się do tego, co przekazał nam brat Russell jako wierny sługa, a szczególnie w swoich dziełach, artykułach, a szczególnie w 5 tomie. Jak pięknie przedstawił Pana naszego Jezusa Chrystusa w ogóle pojednanie. Kto jest autorem pojednania? Kto jest pośrednikiem pojednania? A te elementy, właściwie charakterystyki pośrednika pojednania, jednorodzony, niepokalany, podobny braciom, synem i panem Dawida i syn człowieczy. 5 elementów, 5 charakterystyk Pana naszego Jezusa Chrystusa jako tego, który dokona pojednania. A ten nie jest szukany, ani nie jest widziany. I to, co już było wspomniane, nie mówcie sprzysiężenie. Kiedykolwiek ten lud mówi sprzysiężenie, to nie strachajmy się, jako oni się lękają. Wiemy o tym, co się dzieje, ale pamiętajmy o tym, co stało się na górze przemienienia i jak Pan ukazał i przedstawił swoje królestwo. Może jeszcze w związku z tym, co widzieli apostołowie, zwrócimy uwagę na niektóre szczegóły godne uwagi, które mają swoje znaczenie. Gdy byli na górze, przemieniony jest Pan przed nimi, a rozjaśniło się oblicze Jego jako słońce. Rozjaśnione oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa może wskazywać na Jego chwałę boskiej natury i nieśmiertelności. My nie jesteśmy w stanie określić chwały i majestatu naszego Pana właśnie w Jego chwale, w Jego majestacie, bo to się jeszcze nie objawiło, ale wiemy, że otrzymał imię ponad wszelkie imię. Pan Bóg zarządził, aby Jemu kłaniali się wszyscy aniołowie, ludzie i wszyscy Jemu będą się kłaniać. Będą się kłaniać, jeżeli dziś się nie kłaniają. Wszelkie kolano skłoni się przed Nim i to może być, to jest pokazane w jasności Jego oblicza. A szaty Jego, te szaty, w których Pan Jezus chodził na co dzień, jak one wyglądały na co dzień, trudno byłoby im to tłumaczyć, ale na górze przemienienia szaty Jego stały się białe jako światłość. Tak napisał Ewangelista Mateusz. Szaty stały się białe jako światłość. To może wskazywać na sprawiedliwość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nikt nie ma wątpliwości i aby nie mieć tego głębokiego przekonania o sprawiedliwości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale o sprawiedliwości naszego Pana piękne i wspaniałe świadectwo dał sam Stwórca przez proroka Izajasza. Proroctwo Izajasza, 42 rozdział, czytamy szczególnie werset 6. Pan Bóg mówi tak. Ja, Pan, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę Twą, przetoż strzec się będę i dam Cię za przymierze ludowi i za światłość narodu. Spotkałem takie tłumaczenie, że wezwanie naszego Pana w sprawiedliwości, to inne słowa mogą przedstawić rzecz według zasad sprawiedliwości. Według zasad sprawiedliwości nasz Pan jest zaszczycony chwałą i czcią i według sprawiedliwości Jemu jest powierzone błogosławienie całego rodzaju ludzkiego. Według zasad sprawiedliwości. Gdy Królestwo Boże będzie założone i chwała i cześć naszego Pana będzie widziana przez wszystkich, nikt tego nie zakwestionuje, nie powie, że to stało się przez jakieś względy jakieś tam. Ale według zasad sprawiedliwości. Bo nasz Pan był sprawiedliwym i posłusznym, gdy był Logosem. Był doskonałym człowiekiem na przestrzeni całego swojego ziemskiego życia. I według wymagań boskiej sprawiedliwości złożył swoje życie w ofierze. Każdy szczegół życia i działalności naszego Pana był według wymagań boskiej sprawiedliwości. Chwalebna to rzecz. Ująłem Cię za rękę Twą, przetoż strzec Cię będę i dam Cię za przymierze i za światłość ludowi. Chwała i cześć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zresztą Księga Objawienia mówi, że godzien jest baranek. Godzien jest baranek dlatego, że był jako zabity i dlatego, że był zabity. Sprawiedliwość naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie widziana i oceniana przez wszystkich. Ewangelista Marek, kiedy opisuje to wydarzenie, wizję na górze przemienienia, używa nieco innego słowa, które również ma swoje znaczenie, a dlatego, że jest troszkę inne, to przedstawia, ukazuje nam tą prawdę, w troszeczkę innym świetle. Ewangelista Marek, to jest 9 rozdział, 1 werset, czytamy tak. I mówił im, zaprawdę powiadam wam, iż są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujrzeli, że Królestwo Boże przyszło w mocy. Gdy ewangelista Mateusz mówi o chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa, na tej wizji to było pokazane, chwała naszego Pana, Jego Majestat, to ewangelista Marek zwraca uwagę, że apostołowie widzieli chwałę, ujrzeli Królestwo Boże, które przychodzi w mocy. To też ciekawa wypowiedź, czy my w obecnym czasie widzimy przychodzące Królestwo Boże w mocy? Czy widzimy moc Królestwa Bożego? A tak powinno być. Myślę, że to może wzmocnić naszą wytrwałość, zwiększy naszą cierpliwość w znoszeniu różnych trudności, kiedy będziemy widzieć moc Królestwa Bożego, które jest zapewnione, zagwarantowane ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa. Brat, który napisał artykuł na ten temat, brat Dymitr, jest to w Na Straży, 1992 rok, drugi numer to jest luty i marzec. Warto to znaleźć i przeczytać. Bracia i siostry, jeżeli macie w domu stare Na Straży, odszukajcie ten egzemplarz z 1992 roku i tam jest artykuł pod tytułem Święta Góra. Wzruszająca treść artykułu. I nie tylko tam, ale Pan Jezus, gdy go pytali o Królestwo, to mówi, że Królestwo Boże jest wśród was. Więc głową tego Królestwa, głową Kościoła był nasz Pan już w czasie swojego życia na ziemi. I moc Królestwa Bożego to nasze zrozumienie boskich obietnic tyczących właśnie tej sprawy. Pan Bóg dał obietnicę o Królestwie Niebiańskim, o Królestwie Bożym. I jeżeli my to zrozumiewamy i wierzymy to, jesteśmy o tym przekonani, to jest moc Królestwa Bożego w nas samych. Bo przecież powołanie Kościoła jest w celu zrealizowania boskiej woli względem rodzaju ludzkiego. Inaczej, powołanie Kościoła jest w celu zbawienia świata. A więc to Królestwo trzeba widzieć. Widzieć Jego moc. W zrozumieniu i w wierze w boskie obietnice jest moc Królestwa Bożego. Moc Syna Człowieczego idącego w Królestwie swoim okazuje się w kruszeniu struktur tego świata. To, co wspominał brat Piotr. Ileż to potężnych struktur, jak brat wspomniał, tych potężnych królestw, tych wielkich mocarstw, nie tylko może w tej odległej historii, ale i za naszych czasów. Może nikt z nas nie myślał, w jaki sposób legną w gruzy struktury niektórych potęg. Wprawdzie niektórzy mówili, że to jest kolos na glinianych nogach, ale tak ludziom było trudno w to uwierzyć. Rozpadło się i nie ma. I trzeba no wiedzieć, że moc Syna Człowieczego idącego w swoim królestwie, i to jeszcze w czasie przed tysiącleciem, okazuje się w kruszeniu struktur tego świata. I to, co cytowałem, że zbierajcie się narody, wszakże będziecie potłumione. Ostoi się, to będzie poruszone, ostoi się to, co się nie chwieje. Spójrzmy, tośmy wspomnieli Ewangelię Mateusza, wspomnieliśmy Ewangelię Marka, ale warto nam jeszcze wspomnieć opis przez świętego Łukasza. Łukasz również nie był uczestnikiem wydarzeń na Górze Przemienienia, ale jako bardzo wnikliwy pisarz, utalentowany pisarz i bardzo wnikliwy, nie pisał nic, co by było przypuszczeniem, opisuje to w sposób bardzo dokładny i godzi się na to zwrócić uwagę. I znów zaczyna, to jest Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 27 werset. Ale wam powiadam prawdziwie, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż oglądają Królestwo Boże. I znów, oglądają Królestwo Boże. Myślę, że to jest jak gdyby apel do nas. Oglądajmy Królestwo Boże. Oczy Twoje ujrzą Syna Człowieczego, ujrzą Króla idącego w swoim Królestwie, w swojej majestacie. Ale to trzeba mieć wzrok podobny jak Jan Apostoł. Oglądają Królestwo Boże i tu właśnie jest 28 werset mówi, że po 8 dniach, bo ewangelista Łukasz zaliczył dzień, w którym Pan Jezus dał tą obietnicę i dzień, w którym ta obietnica została zrealizowana. Mateusz mówi o dniach, które były między tymi dniami, dlatego jest 6 lub 8. I zauważmy, na co zwraca uwagę ewangelista Łukasz. 28 werset czytamy. I stało się po tych mowach, jakoby po 8 dniach, że wziąwszy z sobą Piotra i Jana i Jakuba, wstąpił na górę, aby się modlił. Czy modlitwa na górze przemienienia była celem Pana naszego Jezusa Chrystusa? A tak napisał ewangelista Łukasz. Wstąpił na górę, aby się modlił. Pozornie wydawałoby się, że Pan Jezus poszedł na górę się modlić. Owszem, modlić się. I to był jak gdyby pierwsza jego czynność na górze. I możemy sobie to wyobrazić i mieć taką wizję, że gdy weszli na wzniesienie tej góry, to Pan Jezus czy klęka na kolana, czy pada na swoje oblicze. Uczniowie patrzą, co się dzieje, a Pan Jezus żarliwie się modli. O co Pan Jezus modlił się, gdy był na górze przemienienia? I znów nasze przypuszczenia, myślę, że słusznie i właściwie możemy snuć, prosi Ojca, aby Ojciec zrealizował tą obietnicę, aby umysły i serca uczniów były napełnione tą wielką i chwalebną prawdą. Prosi Ojca, aby sprawił to, żeby oni widzieli Jego przyszłą chwałę, Jego przyszły majestat, aby widzieli moc Królestwa, aby widzieli Królestwo przychodzące w mocy i chwale. I zauważmy, jak pięknie przedstawia to ewangelista Łukasz. I stało się, wstąpił na górę, aby się modlił, a gdy się modlił, to w czasie modlitwy Pana Jezusa stał się inakszy kształt Jego oblicza. To wtedy właśnie w czasie modlitwy Pana naszego Jezusa Chrystusa stał się inny kształt Jego oblicza. Oblicze Jego zajaśniało, a szaty stały się białe i świetne. Drodzy bracia i siostry, tak myślę o naszych zebraniach, o naszych zborach, o konwencjach. Któż, to tylko Pan Bóg raczy wiedzieć, zanim konwencja ta i 2 lata temu i te konwencje w kostkach, zanim się odbyły, to Pan Bóg wie, ile w tym kierunku było zasyłanych modlitw. To praca braterstwa, członków tego zgromadzenia, może trochę jeszcze innych, praca ich serc, ich umysłów, praca fizyczna i praca umysłów i serc gorliwych, którzy modlili się o błogosławieństwo. I ta modlitwa trwa. Ta modlitwa jest przywilejem i ona jest treścią naszego życia. Kiedy mówimy o modlitwie Pana naszego Jezusa Chrystusa, no czas szybko umyka, ale chciałbym jeszcze wspomnieć, że to właśnie ewangelista Łukasz zapisał inne wydarzenie z życia naszego Pana związane z modlitwą. To jest 3 rozdział, gdzie jest napisane, opisane wydarzenia w związku z chrztem Pana Jezusa w Jordanie. I tam jest napisane, i stało się, gdy był chrzczony lud i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się. Już wiele razy pytałem braci, sióstr, młodszych i starszych, co było pierwszą czynnością naszego Pana po chrzcie. Padają różne odpowiedzi. A poszedł na pustynię, a zwalczył tam szatana, a to czy inne. Ale niewielu pamięta o tym, że Pan Jezus po wyjściu z wody modlił się. I tak napisał ewangelista Łukasz. I stało się, gdy się modlił, że się otworzyły niebiosa. Tu stało się, że w czasie modlitwy naszego Pana stał się inny kształt Jego oblicza. Szaty Jego się zmieniły w czasie modlitwy. I w czasie modlitwy po chrzcie otworzyły się niebiosa. Na skutek modlitwy naszego Pana, co było jakby uwieńczeniem Jego dotychczasowej działalności, wstąpił Duch Święty i Pan Jezus rozpoczął misję w swojej pierwszej obecności. Modlitwa Pana Jezusa. I tak możemy powiedzieć, że całe życie naszego Pana to była ustawiczna modlitwa. Ale też były pewne szczególne okoliczności, szczególne wyjątki, gdy Pan Jezus modlił się dłużej lub krócej. Ale pamiętajmy, zapis ewangelisty Łukasza, że gdy się modlił, stał się inaczszy kształt oblicza Jego i szaty Jego stały się białe i świetne. I myślę, że to wypełnia się w naszym życiu, dopóki jeszcze żyjemy w tych ciałach. Modlitwy i w związku z tym urządzane zebrania, konwencje, wykłady, artykuły pisane. Co jest tego jednym z wyników? Bracia, którzy służą, którzy opowiadają te sprawy, bracia i siostry, którzy interesują się tymi rzeczami, stają się coraz jaśniejsi. Czy dostrzegamy to błogosławieństwo u niektórych braci, którzy nam służą? Trzeba to widzieć. Trzeba to widzieć i z szacunkiem odnosić się do tego, co nam jest, bywa przekazywane. I w tym, i w stosunku do tego, co zostało napisane w tomach, w artykułach przez brata Rasla. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że gdy brat Ziemiński pracował w wydawnictwie na straży, tam są bardzo piękne artykuły tłumaczone z książek, czy z książki, które napisał brat Russell. Artykuły uduchowione. I właśnie to uduchowienie pokarmu, który podają nam bracia przez to, co mówią, to da się odróżnić, że jest to pokarm dla nowych stworzeń. To jest to, co mamy pokazane przez wizję Królestwa. Możemy tego być uczestnikami. Kolejne wydarzenie. Ewangelista Łukasz pisze, a oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a ci byli Mojżesz i Eliasz. Boskie zarządzenie, który sprawił, to nie był fizycznie Mojżesz ani Eliasz, bo oni oczekują na lepsze zmartwychwstanie, ale to była wizja, to było widzenie, ale to było bardzo potrzebne. Mojżesz może nam przedstawiać, ilustrować boskie prawo jako prawodawca w narodzie izraelskim, jako pośrednik przymierza synaickiego, jako ten, który laską swoją uderzył w opokę, z której wypłynęła woda, jako ten, który mówił do Pana: Panie, mnie wymasz, ale niech ten lud istnieje. Wyrażał gotowość oddania życia za Izraela. To Mojżesz w wielu momentach swojego życia jest dla nas wielkim i wspaniałym przykładem. To Mojżesz spoglądający z tej wschodniej strony Jordanu na ziemię obiecaną, widział tą ziemię od wschodu aż na zachód, od północy aż na południe. I Pan Bóg mówi, ja ją Tobie ukazałem. Tak jak Pan Bóg ukazał chwałę Królestwa tym trzem apostołom, a przez to i nam. Starajmy się to widzieć. Mojżesz oglądał ziemię obiecaną i widział następne wydarzenia, które mogły tam mieć miejsce. Mojżesz może przedstawiać świętych wieku ewangelicznego, zwycięzców, triumfatorów wieku ewangelicznego, klasę Kościoła, naśladowców Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zresztą o Mojżeszu dużo Biblia mówi. A w niektórym przypadku świętych Starego Testamentu, ale też jest cenną lekcją i dla nas. Eliasz tu właśnie może przedstawiać tych, którzy w wieku ewangelicznym widzą Pana naszego Jezusa Chrystusa. O Eliaszu Pan Jezus powiedział w jednym przypadku, że wskazując na Jana Chrzciciela, Eliasz ci przyszedł. Mówi, jeżeli chcecie to przyjąć, jeżeli chcecie w to uwierzyć, to Eliasz przyszedł. Ale powiedział też inne zdanie, Eliasz ci przyjdzie i naprawi wszystko. To należy jeszcze do przyszłości. Właśnie działalność pozaobrazowego Eliasza w związku z działalnością Królestwa Bożego. Apostołowie widzieli Królestwo Boże w wizji, widzieli Królestwo Boże patrząc na Mojżesza i Eliasza jako tych, którzy dużo, dużo mówili o Królestwie Bożym. Czas kończyć, ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na pewną rzecz, o której Pan Jezus, to już wspomniałem, o której mamy zapisane w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 17, ten jak gdyby ostatni fragment opisu tego wydarzenia. I to jest ciekawe, być może, że bracia uzupełnią moje przedstawienie rzeczy. Pan Jezus mówi, jest napisane tak. A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc, nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I myślę, że słuszne pytanie, godne rozwagi i godne odpowiedzi, myślę, że braci i sióstr, dlaczego Pan Jezus dał takie polecenie? Nie mówcie o tym widzeniu nikomu, dopóki Pan Jezus, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Czy by to było dla nich przeszkodą? Być może, że tak. Trudno byłoby to wyjaśnić, ale chciałbym przedstawić taką sugestię, bo były jeszcze inne wydarzenia, gdy Pan Jezus mówił, nie powiadajcie o tym nikomu. Gdy była wskrzeszona córka Jaira, może jeszcze inne uzdrowienia. Pan Jezus mówi, nie mówcie o tym nikomu. Ogólnie możemy powiedzieć, że przypowieści, wydarzenia, nauki tyczące o Kościele do dnia dzisiejszego pozostają osnute tajemnicą. Apostoł Paweł dziękował Panu Bogu, że dał mu tą moc i tą możliwość wyjaśnienia tajemnicy tyczącej Kościoła. Ale kto zna tajemnicę powołania Kościoła? Kto zna tajemnicę usprawiedliwienia? Kto zna tajemnicę spłodzenia z Ducha? O tym było mówione. To nadal jest tajemnica. Wiedzą to ci, którzy byli pokazani w tych trzech mężach. Starajmy się należeć do tej klasy. Widzieć to. Widzieć, być uczestnikami tej wizji, bo innym będzie to podane do wiadomości, ale tak jak wtedy było podane do wiadomości wtedy, gdy Jezus zmartwychwstał, był na ziemi, wstąpił do niebios, uczniowie o tym opowiadali, ci trzej uczestnicy tego wydarzenia. To stało się wiadome. W podobny sposób wizja Królestwa Bożego to już nie będzie wizja, ale to będzie rzeczywistością. Wszyscy oglądają, wszyscy ludzie. Kto tylko zechce, to będzie oglądał chwałę Królestwa. To nie będzie tylko dla tych trzech, ale dla całej społeczności rodzaju ludzkiego. Ale kiedy? Gdy Kościół będzie uwielbiony. Ta zasłona będzie zdjęta z twarzy, z oczu narodu izraelskiego, bo ich to po pierwsze dotyczy, bo dziś mają jeszcze zasłonę. Tam niektórzy przeglądają, ale to jeszcze jest tajemnicą dla cielesnego Izraela. Ale z chwilą uwielbienia Kościoła, gdy będzie uczyniona, wejdzie zupełność pogan, uzupełni tą klasę Kościoła, to zasłona będzie zdjęta z oczu cielesnego Izraela. Nie tylko Izraela. Ale wielu ludzi, którzy dziś zwą się chrześcijanami i w jakiś sposób chcą Panu Bogu służyć, wtedy zobaczą chwałę Królestwa. Gdy będzie lepsze zmartwychwstanie, widzialni przedstawiciele Bożego Królestwa, wtedy już nie będzie tajemnic. To stanie się jawne, ale to będzie wtedy, gdy Kościół zostanie uwielbiony. Dopóki się to nie stanie, to te rzeczy pozostają jeszcze tajemnicą. Chciałem wspomnieć ku zakończeniu taki zapis, krótki werset, który wskazuje na takie moje serdeczne życzenia przekazane nam przez apostoła świętego Piotra, tak, przez apostoła świętego Piotra, który opisał tę wizję królestwa. Znów bardzo ciekawe są jego wypowiedzi, że przez to proroctwo jest bardzo mocne, ale cytuję werset z Biblii Gdańskiej. Wzrastajmy w łasce i znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Amen.